mamy połączenie z panem profesorem zwyczajnym, doktorem habilitowanym Stanisławem Mikołajczakiem, kierownikiem Zakładu Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki w Poznaniu. To jest Uniwersytet imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej. Witam serdecznie, panie profesorze, na antenie Radia Maryja.
Witam również.
No, przypominamy sobie już nie tak dawne rozmowy tutaj z pana udziałem, jeszcze drugiego pana profesora w Radiu Maryja i Telewizji Trwam.
A dzisiaj profesor Zawadzki był ze mną.
Tak, profesor Zawadzki. A dzisiaj właśnie chciałem zapytać w tej naszej krótkiej audycji, ale o pana komentarz do spraw, które dzieją się teraz, mianowicie raport na temat Smoleńska, ale też pytanie, bo no Polacy się, my się bardzo teraz jakoś rozglądają, zastanawiają według badań, którym nie wiem czy wierzyć, ale powiedzmy, że około 1/3 jest na przykład niezdecydowanych co do kierunku swoich opcji i preferencji wyborczych. Jest to bardzo ciekawe zjawisko. Jak pan to widzi i ocenia, panie profesorze?
No, mimo że mamy sezon właściwie urlopowy, to życie polityczne oczywiście musiało siłą faktu zwolnić, ale jesteśmy w okresie wyborczym, nawet nie przedwyborczym, a już wprost wyborczym. I ten kontekst wyborczy jest tutaj niezwykle istotny i ważny, i u tych Polaków, którzy naprawdę interesują się żywo życiem w kraju i tym, co się z Polską będzie działo, ma bardzo duże znaczenie. W takim klimacie właśnie tego wakacyjnego okresu politycznego pojawia się raport ministra Millera w sprawie Smoleńska, no po to, żeby on nie znalazł jakiegoś szerszego rezonansu. Ten raport pokazuje, że jeżeli będzie rządziła obecna ekipa i obecny układ polityczny, to katastrofa smoleńska nie zostanie wyjaśniona. I że prawdę o katastrofie Polacy i świat mogą się dowiedzieć tylko, jeżeli zmieni się układ, który nie będzie związany z tuszowaniem swojej własnej odpowiedzialności za to, co się w Smoleńsku wydarzyło. Bez przesądzania, czy to był zamach, czy to nie był zamach. Ale ten wątek nie może być traktowany jako zupełnie ostatnia i praktycznie że niebadana sprawa, niebadany wątek. To jest po prostu niemożliwe. Zwłaszcza, że ciągle do opinii publicznej dochodzą sygnały, że są informacje, zwłaszcza amerykańskie, takie, które pokazują, że tutaj jest jeszcze wiele, wiele do wyjaśnienia. Także ostatnie komentarze specjalistów, którzy się na tym znają, mówią, że badania, które były przeprowadzone, nie uwzględniały wszystkich aspektów spraw. Ja się bliżej na tym nie znam, śledzę tę sprawę bardzo dokładnie, ale jestem bardzo, bardzo głęboko przekonany, że to, co dotąd uzyskaliśmy, się jest niezwykle odległe od prawdy, ale przede wszystkim pokazuje stan naszego państwa, bo to jest po prostu nieprawdopodobne, żeby zginęła elita przywódcza kraju z dwoma prezydentami, z całą generalicją najważniejszą i rząd na to nie reaguje żadnymi konsekwencjami personalnymi, żadnych dymisji, dymisja wymuszona po ponad roku. Dzisiaj w naszym dzienniku są informacje o dymisjach w Brazylii za sprawy, gdzie się tylko minister wypowiedział krytycznie o urzędnikach. Po prostu zestawienie tych dwóch faktów jest porażające. I druga niezwykle ważna sprawa to jest relacja do Rosji. Otóż Rosja nie życzyła sobie, żeby Polacy przeprowadzali sekcję zwłok. Otóż obce państwo narzuca polskiemu państwu, co ma robić ze swoimi obywatelami na terenie swojego kraju. I ten rząd się temu podporządkowuje, mimo że to może być ważny element dowodowy. Już abstrahuję od skrzynek, od samolotu. No to są rzeczy porażające. Ale, ponieważ zacząłem od tego, że jesteśmy w okresie przedwyborczym, a właśnie wyborczym, to tak powinna zostać skonstruowana ta kampania ze strony Prawa i Sprawiedliwości, żeby wątek smoleński nie był dominujący. Dlatego, że nawet na czas popatrzeć tak z takiej perspektywy bardzo głębokiej, tak się zachować, jak się zachował Katon Starszy w czasach starożytnych. To był znany przeciwnik Kartaginy, który na każdy temat wypowiadając się mówił, że Kartagina musi być zniszczona. Otóż politycy Prawa i Sprawiedliwości powinni również zajmować takie stanowisko, że katastrofa smoleńska musi być wyjaśniona, a sprawcy jej ukarani. I to się może dokonać tylko wtedy, jeżeli zmieni się ekipa, czyli że Prawo i Sprawiedliwość wygra. I trzeba robić wszystko, żeby do tego zwycięstwa doprowadzić. A nie doprowadzi się do zwycięstwa, jeżeli będzie się tylko jako główny element traktowało właśnie ten wątek. Mhm. Głównym wątkiem, który w tej chwili interesuje Polaków, to jest wątek ekonomiczny i to ekonomiczny, spersonalizowany. Przeciętny Polak jak nie czuje ekonomii w skali kraju, po prostu nie jest w stanie tego ogarnąć i pojąć, ale czuje ekonomię własną i widzi, co się dzieje także z jego portfelem osobistym. Ale także, tak mi się wydaje, nie wiem, czy moje odczucie jest słuszne, bo ja oczywiście poruszam się w jakimś określonym kręgu towarzyskim i o pewnym typie myślenia ludzi, ale wydaje mi się, że zaczyna w społeczeństwie polskim dojrzewać taka potrzeba odrodzenia życia publicznego, przywrócenia do życia publicznego pewnych podstawowych elementów prawdy i moralności. Jeżeli to odczytanie jest prawidłowe, to na to by trzeba postawić w warstwie ideowej. I myślę, że w naszej historii, w historii naszego kraju, takim źródłem siły ideowej narodu zawsze był Kościół katolicki. I w trudnych momentach trzeba się do niego odwoływać. My w tej chwili jesteśmy w znakomitej sytuacji, bo mamy rok, kiedy pojawił się błogosławiony Jan Paweł II. Niezwykle potrzebne jest przypomnienie jego nauczania, przecież 20-paroletniego, które miało wymiar światowy, ale także nasz polski, przypomnienie nauki społecznej Kościoła, jego encyklik, zresztą encykliki poświęconej pracy i wyciągnięcie z tych jego ogólnych wskazań, wniosków doraźnych, przystosowanych do polskiej sytuacji politycznej.
A myślę, że panie profesorze,
to jest kluczowe.
To jest ten klucz, co pan mówi, ale jak pan to też oceni według, no, jeżeli wierzyć tym badaniom jakoś, powiedzmy, że ufamy, że 28% polskiego społeczeństwa, znak zapytania, nie wie na kogo, nie wie kto, na kogo można, komu można byłoby zaufać, tak można powiedzieć, oddać głos. To też jest bardzo ciekawe, prawda? Jeżeli byłaby to
jest
prawda.
Ciekawe, ale nasze sondażownie się już na tyle skompromitowały, mhm, że ja do nich nie mam zaufania. Pewnie, że jeżeli podają to, co się powtarza, ta ilość nie jest zdecydowanych. Niektórzy mówią, że ci niezdecydowani to i tak po tym nie pójdą głosować. Moje doświadczenie jest takie, że tak naprawdę zorientowanych politycznie i społecznie, jak szerzej myślących, to jest kilkanaście procent. A reszta tak głosuje w oparciu o pewne prawdy podstawowe, do których się dotrze tym najprostszym przekazem. Jeżeli sondażownie mówią, że 28% jest takich, które w ogóle nic nie wie, no to tu jest problem z dotarciem już nawet, jakby powiedzieć, merytorycznym, ale również i emocjonalnym.
Czyli jest pan profesor za tym, żeby właśnie, jeśli chodzi o, no powiedzmy, pytanie, czy społeczeństwo tą w ogóle kampanię przedwyborczą będzie jakoś akceptowało, będzie chciało słuchać nawet o tym, co będą mówić politycy, ale raczej dyskurs nadać tutaj, no, praktyczne sprawy gospodarcze, sprawy życia codziennego polskich rodzin.
Zdecydowanie i dostosowane do poziomu przeciętnego Polaka. To jest droga do osiągnięcia sukcesu. Uczeni politycy muszą mieć przygotowane programy realnego rządzenia, realnego sterowania procesami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, bo oni muszą umieć to robić i wiedzieć, jak to robić. Natomiast w przekazie dla ludzi ten przekaz musi być prosty. Podam przykład. W skali makro i może w skali mikro. W skali makro. Niedawno w naszym dzienniku jeden z ekspertów mówił o sytuacji Lotosu. Lotos, który przez w okresie kilkunastu ostatnich lat bardzo mocno inwestował. Jest to firma państwowa. Państwo nie pobierało żadnej dywidendy, czyli nie brało żadnych zysków. Lotos prawie dwukrotnie zwiększył swoje moce przerobowe. Jest nowoczesną firmą. Mówi się, że ma wartość w tej chwili od 10 do 12 miliardów. W tej chwili, po tej modernizacji, jego zyski, które może generować rocznie, to jest miliard złotych. A chce go się sprzedać za 3,5 miliarda złotych. Jeżeli się takie proste stwierdzenia się uświadomimy, to nie wchodząc w żadne dywagacje inne niż zwykła analiza liczb. Pokazuje się, że to nie może być czysty interes. To po prostu jest próba rozegrania Lotosu w kategoriach funkcjonowania sektora paliwowego w Rosji.
A mikro?
Oligarchizacja.
Tak. A mikro?
A jeszcze, jeżeli się pociągnie rachunek taki ciągniony ekonomiczny, to przecież wiadomo, że to niezależnie od tego, kto kupi, to później i tak go wykupią firmy rosyjskie. Bo ropa i gaz są narzędziem polityki Rosji, to jest jak w banku. Osłabi to drugiego naszego potentata paliwowego. To jest także problem portów. Zniknie więc możliwość dywersyfikacji dostaw. Rurociągi zostaną się także, wyjdą poza polską sferę oddziaływania. I jeden z najważniejszych elementów suwerenności politycznej, czy suwerenność surowcowa i energetyczna, zostanie zachwiana.
No wie pan, ale...
To jest bardzo, bardzo groźne. To jest takie groźne w skali makro.
W skali makro. A skala mikro?
A skala mikro jest inny problem, na który ludzie zwracają uwagę. To właśnie. Wiem od kilku przedsiębiorców, że no problemem potężnym jest zwykłe niepłacenie w terminie za faktury. No problem, który istnieje lata, nie jest rozwiązany. Jeżeli się nie płaci za fakturę 3-4 miesiące, to de facto ten, który wykona usługę, czyli wywiąza się ze swojego zobowiązania, kredytuje tego, na rzecz którego pracował. Jest na to bardzo proste rozwiązanie ustawowe. Naprawdę proste. Żeby po miesiącu od wystawienia faktury z ustawy, to trzeba przeprowadzić ustawą, wprowadzić obligatoryjne opodatkowanie czy oprocentowanie tej faktury o kwotę wyższą niż najdroższy kredyt, który można uzyskać w banku. Żeby się firmie nie opłacało nie płacić, tylko wziąć kredyt i zapłacić. Wtedy nie będą ginęły nam z rynku dobre firmy, które wykonały swoją pracę i czekają na zapłatę i bankrutują. To są bardzo liczne przypadki. Niezwykle proste rozwiązanie. Dlaczego politycy tego nie robią? Trudno to zrozumieć.
No my mamy odpowiedź taką ze strony rządzącej, to chyba będzie ten rytm tej kampanii, że Polska w budowie. To znaczy, to taka może być melodia jak z tej piosenki Golców, to tylko piosenka, że tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, jak oni śpiewali, i tym będzie można wiele, wiele tutaj pytań, że tak powiem, zagłuszyć, które się pojawiają. Tym odpowiedzią Polska w budowie, a więc dajcie czas, poczekajcie, miejcie cierpliwość, bo gdy się coś buduje, no to wiadomo, że na początku nie widać efektu końcowego, ale już niedługo się okaże, co to jest, i w ten sposób, no, myślę, że to będzie taka melodia dosyć przyjmowana przez część Polaków.
No, bo odpowiedź padła chyba we wczorajszym, na tak postawione pytanie, chyba w naszym dzienniku wczorajszym, o tym, jak wyglądają inwestycje na wschodniej ścianie. Inwestycje, które były zaplanowane przez poprzedni rząd, zostały wycięte, bo dotyczyły terenu, który sympatyzuje z Prawem i Sprawiedliwością. I w związku z tym wiele, wiele inwestycji, które było przygotowanych, drogowych, ważnych dla podstawowej infrastruktury tego rejonu, nie zostało wykonanych. A pieniądze się przyniosły tam, gdzie mieszkańcy wybierali tak, jak władza sobie życzyła.
No, to są właśnie tego typu sprawy. Panie profesorze, no my o tym mówimy, pisze nasz dziennik. Wiadomo, że nie wszyscy słuchają Radia Maryja, nie wszyscy czytają nasz dziennik, ale kto słyszy i kto czyta, warto też... w ten sposób się dzielić i rozmawiać, prawda? Bardzo spokojnie, to nie jest jakaś agitacja, ale no, informowanie się, gdzie jesteśmy, w którym miejscu jesteśmy jako też naród i jakie społeczeństwo też, które no, ma swoje 5 minut, jeśli chodzi o wybory.
Tak, przede wszystkim trzeba także uświadamiać ludziom, że musi wrócić praworządność, i to we wszystkich wymiarach, zarówno ta praworządność bezpośrednio w funkcjonowaniu sądownictwa i bezpośrednim funkcjonowaniu bezpieczeństwa obywatelskiego, które powinna zapewniać policja. Dzisiaj są podane w naszym dniku niesamowicie drastyczne przykłady tego, co się w ostatnich dniach zdarzyło. Ale także musi być praworządność w życiu gospodarczym. Bo jak nie ma praworządności w życiu gospodarczym, to ta gospodarka musi być chora. A nasza gospodarka w dużej mierze nie jest gospodarką rzeczywiście wolnorynkową, tylko to, co się mówi, jest tym kapitalizmem politycznym. Czyli podmioty mają nierówny dostęp do rynku, nierówny dostęp do finansowania. Także, nie wiem, jakiej to jest skali w tej chwili, ale przecież pamiętamy doskonale, że z początku transformacji ulgi podatkowe dostawały firmy z zewnątrz. A firmy, które się rodziły polskie, tych ulg nie miały. To jest w ogóle horrendalne, chyba jedyne wyjątkowe w całym świecie, żeby własne państwo lepiej traktowało firmy zewnętrzne niż własne.
Tak. Tak. Panie profesorze, dziękuję za tę rozmowę, za tę wypowiedź. Szczególnie warto też przypomnieć, że pan jest z wykształcenia, prawda,
że tak powiem... językoznawcą.
Tak, językoznawcą.
Ja specjalnie nie wypowiadałem, jakby zgodnie z moimi kompetencjami, chciałem tutaj wystąpić jako jeden z Polaków,
no właśnie,
który patrzy tak jak ludzie z otoczenia, jak każdy Polak widzi, jak funkcjonuje, jakie są bolączki tego naszego życia społecznego, zwłaszcza ekonomicznego. I jeszcze jedna najważniejsza przewodnia myśl, która się powinna pojawić, która jest wywiedziona z nauki społecznej Kościoła Jana Pawła II, że cały rozwój gospodarczy musi być nastawiony na człowieka, który ma na tym korzystać. Na tego, który daje pracę, a nie na poprawienie wskaźników gospodarczych i wskaźników ekonomicznych. Rozwój ekonomiczny ma służyć każdemu pojedynczemu człowiekowi, zwłaszcza najsłabszemu.
Dziękuję bardzo za rozmowę, panie profesorze, za komentarz do tych aktualnych spraw. Pozdrawiamy i mówimy do usłyszenia.
Do usłyszenia z Bogiem.
Z panem Bogiem. Pan profesor zwyczajny, doktor habilitowany Stanisław Mikołajczak. Rozmawialiśmy na tematy aktualne.